Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Mutysz, dobry wieczór Państwa i moimi gośćmi. Dziś organizacja pożytku publicznego, Fundacja Nadzieja ze Słupska. I poproszę, żeby Panie się przedstawiły od mojej lewej.
Małgorzata Wójtowicz, terapeuta, pedagog.
Małgorzata Wolska, dyrektor Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale jako Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych działamy od 30 lat. Zajmujemy się terapią, fizjoterapią, hipoterapią dzieci niepełnosprawnych. Właściwie możemy powiedzieć od urodzenia, od momentu stwierdzenia niepełnosprawności u dziecka do 18 roku życia. Drugim obszarem naszej w tym zakresie są to tak zwane bloki rehabilitacyjne, które odbywają się, każde dziecko przechodzi dwutygodniowe bloki rehabilitacyjne 4 do 5 razy w ciągu roku. Natomiast drugim obszarem naszej działalności jest przedszkole terapeutyczne, ale to przedszkole terapeutyczne jest o charakterze specjalnym, czyli wszystkie dzieci będące w naszym przedszkolu są dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.
Czyli każdy ma dysfunkcję. Jakoś.
Każdy ma dysfunkcję, tak. Mhm. Nie jesteśmy przedszkolem integracyjnym, tylko jesteśmy przedszkolem o charakterze specjalnym.
Czyli nie ma dzieci zdrowych w placówce w ogóle?
Nie ma. Nie ma, ale chciałabym tutaj dodać, że pomimo to, że są to dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, są to dzieci różnie funkcjonujące, tak? Różnie funkcjonujące. Od dzieci leżących po dzieci mówiące i lepiej funkcjonujące również.
A jakie to są niepełnosprawności, jeśli mogę dopytać? To znaczy, jest autystyczne dzieci macie?
Bardzo
też?
Dużo dzieci jest autystycznych. Są to niepełnosprawności sprzężone. Jest to i zespół Downa, i porażenie mózgowe. Niemalże każdy rodzaj niepełnosprawności. Pomimo tego wszystkiego, dzieci nasze są objęte w pełni podstawą programową. Oprócz zajęć właśnie dydaktycznych, które mają, tak jak w przedszkolach z dziećmi pełnosprawnymi, dla każdego z dziecka jest codziennie przygotowany indywidualny tok pracy. Tak. I terapeutyczny, i fizjoterapeutyczny, i hipoterapeutyczny, no chyba, że w jakimś zakresie jest
potrzebny inny specjalista.
Tak, tak, tak.
A macie podzielone dzieci rocznikowo, tak jak to jest w normalnych przedszkolach, w normalnych placówkach?
Nie, inaczej? Nie. Mamy 3 grupy dzieci. W każdej grupie jest po 9 dzieci. Do opieki i do prowadzenia grupy jest 2 nauczycieli, pomoc nauczyciela oraz pani woźna. No, staramy się, żeby ta rozbieżność nie była duża, ale nie mamy podzielonych grup, że grupa maluchów, grupa średniaków, grupa starszaków, nie.
A jak je dzielicie? Po 9 w grupie? Na dysfunkcję? Na jakby stopień niepełnosprawności?
Grupy są układane w ten sposób, żeby no w każdej grupie były, tak jak pani tutaj redaktor zauważyła, żeby była określona, no...
Rozkładacie siły, rozumiem.
Rozkładamy siły, dokładnie. Tak to można określić. No nie możemy zrobić tak, że w jednej grupie zrobimy tylko dzieci leżące, bo panie nie dałyby rady, tak?
No tak.
W drugiej grupie powiedzmy z inną dysfunkcją. Także te dzieci są jak gdyby wymieszane, żeby właśnie te siły były wyrównane.
A to jest ciężka praca, słuchajcie.
Bardzo.
Dwoje dorosłych, które...
Tak. Tak, to jest bardzo ciężka sprawa.
No dają, skoro przedszkole funkcjonuje.
Dają radę i panie nauczycielki, i nie tylko, są i panie terapeutki są bardzo w proces taki usprawniania tych dzieci, bo o tym mówmy, tak? Bo nie mówmy tutaj o edukacji tylko, ale mówmy, najważniejszą rzeczą u dziecka, dziecka niepełnosprawnego jest to, żeby to dziecko było jak najbardziej, jak największej sprawności się nauczyło. Także jest bardzo duże zaangażowanie. Dzieci chodzą i do kina, i do teatru. Chodzą na basen do trzech fal, tak? Także objęte są naprawdę bardzo troskliwą, bardzo dobrą terapią.
Super. Na ile godzin zostawiają rodzice u was dzieciaki?
Na cały dzień.
Normalnie, jak
tak,
w przedszkolu.
Jak w każdym przedszkolu.
8 rano, 16,
tak,
dziękuję.
Tak, tak, tak.
Ale jaka to jest też pomoc dla rodzica?
No oczywiście, oczywiście to jest...
Bo to wiąże się z tym, że taki rodzic może iść do pracy, może zrobić zakupy. po prostu może zająć się sobą, jeśli nie musi pracować, bo tacy tak. też się przecież zdarzają. Tak. Ma czas na siebie, na zajęcia, na zrobienie czegokolwiek, na poczytanie książki, zanim
na
przejmie...
Na wytchnienie, na tak zwane tak. wytchnienie.
Zanim
tak zwany
przejmie
oddech.
Ten etat popołudniowy, że tak. tak powiem, przy swoim dziecku, nie?
Tak. Tak.
To jest przedszkole, ale nie tylko, bo jest, tak jak mówiła pani, i hipoterapia, i zajęcia z terapeutą,
tak.
i ogród sensoryczny.
No
już
i
macie?
Tak, tak. Nie, jeszcze nie mamy ogrodu sensorycznego. Może ja rozpocznę...
O akcji za chwilę, ale ja bym jeszcze chciała zapytać o tą terapię, bo pani się zajmuje terapią.
Tak, ja jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, więc ja też terapeutyzuję dzieci. Jest to praca indywidualna, aczkolwiek też wchodzę do grupy, umawiam się z grupami, że też prowadzę zajęcia grupowe, zdarza się, lub też jestem na zastępstwie, lub też jeżeli zaistnieje taka potrzeba, nie ma jakiegoś nauczyciela, no to właśnie to jest to zastępstwo, albo jest jakaś sytuacja trudna w grupie, więc trzeba pomóc, jeżeli akurat w tym dniu.
A co to znaczy trudna sytuacja?
Trudna sytuacja jest tak, płaczące dziecko,
no histeria,
nie wiem, histeria jakaś właśnie. Taka,
to wielogodzinna.
Tak, tak. Wtedy zabieram takie płaczące dziecko lub w grupie też pomagam temu dziecku, żeby się przyzwyczaiło, przezwyciężyło te swoje, no bo swoje, no może...
Każde
powiem,
dziecko, to jeśli mogę, każde dziecko, które zaczyna w ogóle przygodę z przedszkolem, szkołą, żłobkiem, no ma lęki. To tak, nie jest tak, że dzieci dysfunkcyjne ich nie mają. Zdrowe dzieci mają.
Tak, oczywiście.
I czasem jest to kilka tygodni przygotowań, przyzwyczajeń, rozmowy, bycia rodzica z dzieckiem na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Więc to u dzieci dysfunkcyjnych, drodzy Państwo, jeśli ja mogę, to nie znika. To jest, a nawet potęguje się.
Tak, tak. Okres adaptacji w przedszkolu, czy w ogóle jeżeli chodzi o nawet o jakąkolwiek nową sytuację, nawet w obrębie tej terapii, która jest, ale robimy coś innego, bo szczególnie mamy w większości dzieci autystyczne, a one funkcjonują, to też nie, no jest to trochę stereotyp, ale dużo dzieci w takich jakby schematach.
Tak.
Jeżeli wytrącimy, nasze zadanie jest, żeby wytrącić ze schematu to dziecko, żeby było bardziej elastyczne, dopasowało się do różnych sytuacji, ale jest to bardzo ciężka praca, żeby z tego schematu właśnie wyszło. Jeżeli jest zaburzony dany schemat, no to niestety jest histeria i na to czasami musimy się nastawić.
Musi być bunt, jest bunt
jest
wtedy,
bunt.
Słuchajcie.
Też wiemy, że bunt to rozwój, bo wtedy ma swoje zdanie. Tylko odpowiednio musimy to nakierować, żeby ten bunt no nie był taki bez sensu, tylko możemy gdzieś tam zamienić, zmienić temat, polepszyć tą sytuację trudną dla tego dziecka. Zrobić zadanie po prostu w inny sposób. Nie chce czegoś robić, chcemy, żeby dopasował coś, no na przykład na układance, bo to takie jest wtedy czytelne. Weźmy układankę, dopasujmy układankę, no chociażby kolorami. Ja nie chcę kolorami, ja nie chcę tak, ja chcę w inny sposób. No to podążamy za tym dzieckiem, patrzymy w jaki sposób ono chce ułożyć i też się od niego uczymy, musimy też jakby zwracać na to uwagę. Podążajmy za dzieckiem, ale pokazujmy mu inną drogę i... Ono ją przyjmie wtedy, kiedy będzie na to gotowe i musimy na to poczekać.
A to nie jest trochę też tak, że ja oczywiście nie wiem, po to wy jesteście specjalistami i fachowcami, żeby mnie wyprowadzić albo potwierdzić moje przypuszczenia, że te dzieci też trochę was oszukują w cudzysłowie, bo wiedzą, że na przykład, jak on powie, że on tego nie chce właśnie, że on woli inaczej i wie, że wy idziecie tą drogą za nim, to po co ma się wysilać potem?
Tak, dzieci w ogóle łapią nasze emocje, nasze stany. To, no my musimy jakoś tak dbać o siebie.
No człowiek z natury jest leniwy, słuchajcie. Tak. No nie ma inaczej, więc każdy z nas szuka mimo wszystko łatwiejszych rozwiązań, tak?
Oczywiście.
Niż tych trudniejszych, więc ja sobie wyobrażam, że tak działa to też u dzieci z dysfunkcją,
oczywiście.
Że jeżeli one mają wypracowaną pewną ścieżkę i jest im wygodnie na niej, a wy im zmieniacie właśnie tak jak trzeba, bo bodźce muszą być, bo trzeba uczyć, bo trzeba zmieniać, muszą się dopasować, to łatwo jest oszukać trochę, nie?
No łatwo, łatwo, oczywiście.
A wy łapujecie te oszustwa?
No jak najbardziej. I mało tego. To jest w ogóle takie przewrotne. Te oszustwa też, z jednej strony, one są dla ludzi dorosłych, dla nas terapeutów, niewygodne. Ale one też cieszą. No bo to znaczy, że dziecko myśli, tak? Mhm. No bo to jest jakby myślenie. Jeżeli musi coś kombinować, no to myśli. My możemy też kombinować w taki sposób, żeby myślało, no, no wiem, to jest taka manipulacja, ale no myślę, że to jest taka w miarę zdrowa, no bo oszukujemy dla dobra tego dziecka.
No tak.
Ale no w takich rozsądnych granicach, bo to wszystko ma jakieś swoje granice. Więc jeżeli burzymy ten porządek dziecka autystycznego, robimy to oczywiście powoli i nie wszystko naraz.
No tak, małymi krokami. To jest też jedna z lepszych metod, żeby nie rzucać. Chociaż szkoły są różne, prawda?
Szkoły
bo z jednej strony rzucam na głęboką wodę.
Trzeba
no, ja
wybrać.
Bym też tutaj chciała dodać, że bardzo widoczne są zmiany naszych dzieci i zachowania i tego buntu, o którym tutaj mówimy i tej manipulacji, że dziecko wie, że ono jest w przedszkolu i tak trzeba. Tak, ono jest wprowadzone w określony schemat. I doskonale dzieci się potrafią tego schematu trzymać. Przychodzi godzina 15, przychodzi rodzic. I jak dziecko przechodzi przez próg przedszkola,
wiadomo.
Jest zupełnie co innego.
No wiadomo, bo mama zrobi za.
Tak, tak. To też poda telefon od razu do ręki,
to
albo
też,
tableta.
Tak, to jest zmora niestety. Tak. To jest zmora, no rodzice, no nikt nie uczy rodziców być rodzicem. Rodzice muszą gdzieś tam poszukiwać sami, jak trafią na dobrego nauczyciela i terapeuta, który będzie z nimi rozmawiał i będą zadawali odpowiednie pytania, bo to też jest kluczowe, no to wtedy będą jakby współpracować i wspierać rozwój swojego dziecka. A jeżeli, no i oczywiście słuchać intuicji, bo ta intuicja dobrze podpowiada, ale niestety ten świat, który jest taki zaganiany i te tablety, telefony, to wszystko jest na wyciągnięcie ręki, gdzie rodzice są też zmęczeni i to po prostu
błędne koło
się zaczyna, no i no, gdzieś to trzeba tam jakiś złoty środek znaleźć, ale to nie jest takie proste.
A rodzice współpracują z wami, czy jakby generalizuję oczywiście, proszę mnie źle nie odebrać, nie zrozumieć, czy rodzice współpracują w tym sensie, że dostają wytyczne od was właśnie, że jest praca domowa na przykład do zrobienia, żeby ta terapia poszła do przodu, żeby dzieciak się rozwijał, to musicie konsekwentnie w domu robić, nie wiem, jedno ćwiczenie jakieś tam.
Bardzo różnie z tym
bywa. No właśnie, czy rodzice na przykład dają wam na zasadzie od 8 do 16 i tu mam oddech, zajmuję się sobą, pracą,
tak.
To o czym mówiłyśmy. I potem przejmują i jest właśnie tablet, telefon, czyli na zasadzie dobra, jakoś do wieczora przepękamy, pójdzie spać i rano przedszkole i tak dzień za dniem, dzień za dniem.
Bardzo często tak bywa. Bardzo często. Są rodzice, którzy z nami współpracują z terapeutami, wykonują polecenia terapeutów, słuchają terapeutów, bo to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, rodzice czasami nie zdają sobie sprawy, jak ważna jest terapia dla dziecka. Jak ważna jest terapia. Edukacja edukacją, ale dla dziecka niepełnosprawnego. Jak ważna jest terapia, jak ważne jest usprawnienie tego dziecka. No,
no od
każdym...
tego zależy jego przyszłość.
Tak jest.
Tak.
Na miarę swoich możliwości.
Na miarę swoich możliwości.
Ja
tak?
Mówię też o tym, czy on na przykład będzie umiał się odnaleźć potem w fundacji Przystań u Zosi Stodoły i iść do pracy. Czy będzie umiał zrobić coś tam, prawda? No dzieci są różne, te autystyczne, nieautystyczne. Wszystko zależy tak naprawdę,
tak.
Czy on się usamodzielni, czy do końca życia będziemy dużym wsparciem dla niego.
Tak, rodzice często sami sobie, że tak powiem brzydko kolokwialnie, bat kręcą. Bo jeżeli dziecko jest
rośnie.
Malutkie, ono jest takie słodkie i my też, my całujemy, przytulamy, zachwycamy się tymi dziećmi, ale no, muszą być wymagania jakieś na miarę możliwości właśnie tego dziecka, bo to buduje poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli dziecko, to nie mylmy tego, że to są zakazy, tego nie wolno, to wolno. Po prostu jakieś granice, jakieś normy, które dziecko pójdzie do społeczeństwa i będzie umiało się zachować.
Będzie mu łatwiej.
Będzie mu łatwiej po prostu. Tak. Będzie. To jest poczucie bezpieczeństwa właśnie.
No taki przykład, no może nieprzyjemny przykład. Panie starają się dziecko odpampersować.
No
tak?
Odpieluchować w którymś momencie
tak,
trzeba.
Tak, w którymś momencie, tak. I panie nad tym muszą bardzo ciężko pracować i pracują. A mama odpowiada, a rodzic powiedzmy odpowiada. Jak chcecie, to róbcie, ja tego robiła nie będę. I na nic praca pani.
To tak? Niefajne.
No niefajne, no niefajne.
I nie dociera do takiego rodzica.
Nie, nie dociera, bo to co tutaj koleżanka powiedziała, co Małgorzata powiedziała, nie dociera do tego rodzica to, że to dziecko rośnie, będzie silniejsze. I
będzie miało kiedyś 20 parę lat.
Tak. Tak.
I będzie kłopot, nie?
I będzie kłopot.
A myślicie, że to jest też trochę tak, że U rodzica, ja sobie to też tak wyobrażam, że u rodzica, który dowiaduje się o tym, że ma niepełnosprawne dziecko, to też jest potrzebna praca z terapeutą, psychologiem.
Jak najbardziej.
Mnóstwo różnych mamy emocji, tak? Jest też wyparcie,
tak.
Jest bunt. Jest poczucie niesprawiedliwości, która nas dotknęła, tak? Jest załamanie. No rzadko jest radość, umówmy się, z tego powodu. No wiadomo, że są rodzice, którzy przyjmują na tak zwaną klatę, biorą byka za rogi i mówią, dobra, trzeba to ogarnąć, są zadaniowi, powiedzmy, tak? Mhm. Ale właśnie pojawiają się rodzice, tak jak w tym wypadku, ja nie będę tego robić, po prostu. Ja nie będę tego robić. Zróbcie to sobie jak chcecie, mi jest wszystko jedno. I ta sytuacja, być może ona się zmieni. Nie wiem, w jakim wieku są jest to dziecko, o którym mówicie, ale być może potrzeba czasu dla tego rodzica. Potrzeba rozmowy z kimś mądrzejszym.
Dlatego my zachęcamy rodziców. Mamy zatrudnioną panią psycholog, tak?
A korzystają rodzice z takiego wsparcia?
No, jeżeli zachęcimy, poprosimy, żeby przyszli, porozmawiali, to wtedy tak.
To nie są łatwe rzeczy. Nie?
To nie są łatwe rzeczy. Na pewno to nie są łatwe rzeczy i tutaj, że tak powiem, duży szacunek do tych rodziców, którzy wzięli byka za rogi. Którzy często, gęsto to też wynika z tego, że ci rodzice już po prostu nie mają siły. Tak? Nie każdy sobie wyobraża dziecko, które przez 24 godziny na przykład płacze albo krzyczy. Tak? I obojętnie, czy to jest noc, czy to jest dzień, albo
Słuchajcie,
ma jakieś takie inne zachowania.
Ja
tak?
to zawsze mówię, bo to też zdarzało mi się z takimi mamami rozmawiać. Na naszej antenie. Ja to zawsze mówię, że zdrowe dzieci też tak mają. Że my też jako rodzice czasem mamy poczucie tego, że polegliśmy w pewnych kwestiach. Bo tak absolutnie po ludzku i zwyczajnie nie mamy ochoty na bycie obok własnego dziecka, które ma gorszy dzień, dostaje właśnie histerii z byle powodu, albo tupie nogą, albo rozrzuca coś tam. To jest strasznie ciężka praca też dla rodzica dzieci, które nie mają dysfunkcji, żeby pozwolić dzieciom na pewne emocje, tak? Czyli nie ma nic złego w tym, że mi nie jest po drodze dzisiaj z tobą. Nie ma nic złego w tym, że tobie nie jest ze mną po drodze. Ja mam gorszy dzień, ty też masz prawo do gorszego. Dajmy sobie chwilę. Dajmy sobie chwilę i wróćmy do rozmowy. Tak? Albo wróćmy za godzinę, spróbujemy jeszcze raz. Na przykład. Nie? Zrobić to, z czym sobie nie radzimy w tej chwili.
To jest takie ludzkie przecież, a szczególnie jak mając dziecko niepełnosprawne, przechodzi się od początku przez różne etapy właśnie o tym, o których pani mówiła, o tej i rozpaczy, i niemocy, i poczuciu krzywdy, i wszystkiego. A ta radość może się pojawić i się pojawia często. Później po prostu cieszymy się z tego, co mamy.
Z tych sukcesów małych dziecka.
Cieszymy się z sukcesów, cieszymy się po prostu, że żyjemy, że możemy być, że możemy przyjść, że możemy wyjść i możemy dać radość temu dziecku, jakkolwiek, w jakimkolwiek on jest stanie, dążymy do usprawnienia jak najlepszego na miarę jego możliwości. No to już jest kolejny poziom, nie jest on, jeżeli się go osiągnie po tych wszystkich wyparciach i poczuciach winy, to odzyskamy, no może nie całkowitą wolność, bo to cały czas każdy z nas, mając dziecko niepełnosprawne czy nie mając, ma te swoje ograniczenia i no nie będzie miał, jeżeli się nie postara, nie popracował z sobą. Na radość po prostu z życia.
Z bycia. Tak, z drobnych rzeczy.
Małgorzata wie, o czym mówię akurat, bo...
Tak, bo ja miałam dziecko niepełnosprawne.
Córkę.
Która odeszła, chociaż ja sobie tak to postanowiłam, tak sobie wytłumaczyłam, że Iga, moja młodsza córka, jest cały czas ze mną. Nie mam jej fizycznie, ale... No po prostu jest cały czas, nawet no mylę się czasami mówiąc do podobnego dziecka, bo też niepełnosprawność mojego dziecka była znaczna i mając w terapii dzieci podobne do mojego dziecka, też się
Zdarza się.
Mówię do dziecka zamiast Lila, mówię Iga, także też ojeju, przecież ty jesteś Lileczka, no, ale tak. No wiem, no po prostu z własnego doświadczenia, więc
no tak.
To też tak życie pokierowało, że jestem tutaj, gdzie jestem, robię to, co robię, bo po prostu dalej jestem ze swoim dzieckiem jakby, tak mentalnie, a jednocześnie mogę doświadczeniem, a później gdzieś tam jeszcze się wyedukowałam i cały czas gdzieś tam trzeba uzupełniać tą wiedzę, więc mogę pomóc komuś.
No tak. I to trochę łatwiej niż człowiekowi,
łatwiej
który
wtedy.
Nie dotknął tego problemu osobiście. Inne emocje pewnie w grę wchodzą zupełnie, nie? No to jest w ogóle super. To ja też uważam, że znalezienie swojej drogi, a jeszcze przekucie własnego nieszczęścia tak naprawdę przy stracie bliskiej osoby w pomoc innemu, chylę czoło, absolutnie. Słuchajcie, mamy tak, mamy terapię, mamy przedszkole, mamy hipoterapię. Te turnusy, które są, czemu one tylko tak? No, bo to 5 razy w roku, 4 razy w roku po 2 tygodnie. Tyle jest dzieci tu w regionie, że musicie to dzielić? Czy z jakiego powodu to tak wygląda?
Znaczy wygląda to w ten sposób, że ponieważ tych dzieci jest przede wszystkim dużo.
Okej.
Okay. Tak? A my mamy możliwość dziennie terapeutyzować 24 dzieci.
To dużo.
No dużo, dużo. Mhm. Także tych zajęć jest dużo.
A jakie zajęcia macie?
Każda terapia jest terapią indywidualną, czyli i zaleconą przez lekarzy, zaleconą przez specjalistów i tam, gdzie no, pod czyją opieką ze strony lekarza dziecko jest. Mamy fizjoterapię i to w bardzo szerokim zakresie, tak? Mamy salę doświadczania świata, mamy terapię pedagogiczną, mamy salę rehabilitacyjną, mamy integrację sensoryczną, mamy terapię małej ręki. To już takie szczegóły już bardzo. Logopeda, psycholog, także tego jest bardzo dużo i plus do tego jest też hipoterapia. Doskonale wykształconych specjalistów z zakresu tak ogólnie terapii, że tak powiem. I są to ludzie, którzy cały czas też swoją wiedzę pogłębiają, bądź to studiami podyplomowymi, bądź to dodatkowymi szkoleniami i kursami.
Super.
Tak.
Rzecz, do której zmierzamy i właściwie z powodu której się spotkałyśmy dzisiaj, mówimy prawie na końcu, to rowery. To tak. Jazda rowerami. Duża akcja do 31 sierpnia będzie trwała. Kiedy zaczęłyście tą akcję? Dwa tygodnie, mniej więcej.
Konkurs nazywa się odlotowa jazda. Mogę powiedzieć, przez kogo organizowana?
Proszę.
Jest to odlotowa jazda organizowana przez Fundację Lotto imieniem pani Konopackiej i polega ona na pozyskaniu jak największej ilości kilometrów. Czyli
rowerowo,
krótko mówiąc, tylko i wyłącznie rowerowo. I my, jako fundacja, potrzebujemy jak najwięcej tych kilometrów. Tak jak tutaj już wspomnieliśmy, termin jest do 31 sierpnia. Jak na razie do tego konkursu zgłosiło się 18 organizacji. My jesteśmy, jak na razie, na bardzo dobrym miejscu, to drugim miejscu, ale do tego pierwszego miejsca nam
dążymy,
wysyłamy wszędzie, gdzie jest to tylko i możliwe. W tej chwili mamy 40 405,10 kilometrów. No i tutaj powiem, że bardzo nam zależy na wygranej, bo pierwsze miejsce to jest 25 tysięcy złotych, a wygraliśmy też grant w Fundacji Auchan na zorganizowanie na terenie naszej fundacji ogrodu sensorycznego. Te pieniążki, które już mamy, plus gdyby nam się tutaj udało na tych rowerach wypracować te pieniążki, no bardzo by nam one pomogły. Dlatego zachęcamy wszystkich Państwa do jazdy na rowerze z tak zwaną aplikacją.
No właśnie, o to miałam pytać. Co trzeba zrobić, żeby dołączyć do Was?
Co trzeba zrobić?
I żeby na pusto nie jeździć,
tak.
Słuchajcie.
Co trzeba zrobić? Powrotem. Należy pobrać aplikację Active. W tej aplikacji należy wybrać konkurs Odlotowa Jazda 2022 i wybrać Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku. Tylko trzeba, ja tutaj uczulam Państwa, że trzeba wpisać pełną nazwę, ponieważ jeżeli się tylko wpisze Fundacja Nadzieja, to tych Fundacji Nadzieja jest trochę więcej. To nie jest dla nas zarezerwowana nazwa. I przed każdą jazdą na rowerze należy włączyć tę aplikację i jak najwięcej tych kilometrów dla nas.
I jechać, proszę Państwa, przed siebie na koniec świata.
Tak, żebyśmy mogli zrobić ten przepiękny piękny, przepiękny, wymarzony dla naszych podopiecznych i dla przedszkolaków, i dla dzieci dziennie przychodzących ogród sensoryczny, ogród wytchnienia.
Ogród wytchnienia. Jakie pieniądze odeszą już macie na ten ogród?
43 tysiące.
I plus 125 wystarczy na zrobienie?
No, pozyskaliśmy jeszcze jednego tutaj sponsora w jakichś takich mniejszych kwotach i myślę, że tak grosz do grosza.
A jaki jest koszt w ogóle zorganizowania takiego ogrodu?
No tak powiedzmy sobie w granicach 80 tysięcy, no trzeba liczyć, należy liczyć. Tak.
Jeżeli to wszystko się uda, to kiedy? Przyszły sezon? Przyszły, bo to już do 31 sierpnia?
Do 31 sierpnia, no chcielibyśmy, żeby ten ogród powstał, powiedzmy, jak się rozpocznie nowy rok szkolny, jeszcze jesienią, żeby
jeszcze
powstał.
Jeszcze jesienią,
tak,
super.
Tak, tak. No bo mówię, te pieniądze, które mamy z grantu, to co wygraliśmy w Oszą, to możemy już z nich korzystać, ponieważ są one fizycznie na koncie i już to robimy. Tak, mamy projekt już zrobiony tego naszego przepięknego ogrodu, no ale chcemy zrobić jak najwięcej atrakcji dla dzieci, dla ich zmysłów przede wszystkim, bo to ogród zmysłów. Ale do tego jest tam trochę więcej tych pieniężków potrzeba, więc tutaj bardzo, bardzo byśmy prosili o tą jazdę na rowerze.
Ja tak sobie już wyobraziłam, że wytchnieniowy to tak, żeby i wy, i dzieciaki.
No też, też.
Nie, ogród ma pełnić rolę relaksacyjną i terapeutyczną, więc to jakby tutaj i ma jakby takie zadanie integracji wszystkich zmysłów, bo w takim ogrodzie mogą być pobudzone wszystkie nasze zmysły.
No tak.
Dziecko
smak,
może
zapach.
Dotknąć, posmakować, poczuć, usłyszeć, więc tutaj mamy właśnie tą funkcję relaksacyjną i terapeutyczną, a także i plastyczną, bo możemy wszystkie części roślin wykorzystywać do zadań plastycznych, które robimy sobie w plenerze, nie musimy w sali, uczymy się o tych roślinach, uczymy się o owadach, bo ogród sensoryczny to nie tylko świat roślin, ale również świat zwierząt, słyszymy ptaki. No, ptaki słyszymy również na spacerze czy w lesie, ale w ogrodzie możemy je intensywniej usłyszeć, możemy zobaczyć różne robaczki, wiele możliwości. Mhm. Wiele możliwości. I taki ogród jest też wymagający dla nas do założenia, ponieważ musi być dobrze przemyślany. Rośliny powinny się wzajemnie uzupełniać okresem kwitnienia od wczesnej wiosny do późnej jesieni, żeby właśnie, żeby były te kolory, żeby były te zapachy, żeby po prostu było...
Mięta, lawenda, bazylia, słuchajcie, tyle
żeby
tego,
było,
prawda?
Żeby było tego dużo, żeby było oddziaływanie na te wszystkie zmysły, które wówczas się powinny zintegrować wtedy w taki naturalny sposób.
O, to pięknie.
No i jeżeli chodzi o stopy, to również będą ścieżki i każda ścieżka będzie miała inną fakturę. Jedna ze ścieżek będzie wyłożona kamykami, druga będzie wyłożona na przykład igliwiem i bosymi stópkami będzie można przez te ścieżki nasze podążać.
To taka terapia nie tylko dla waszych podopiecznych, myślę.
Oczywiście. Oczywiście to będzie dla wszystkich, dla terapeutów, dla rodziców, dla gości, którzy przyjdą, mogą znaleźć wytchnienie w takim ogrodzie. Ale dobry terapeuta, to później dziecko też korzysta, prawda? Jeżeli się zrelaksuje, to jest fajne. Rośliny w tym ogrodzie też oprócz okresu kwitnienia powinny być bezpieczne dla dzieci, nie mogą być toksyczne.
No tak, bo jak wsadzić do dzioba, żeby tam nie było, nie stało się nieszczęście.
Tak, nie mogą być toksyczne, wydzielać właśnie czy zapachów toksycznych, nie daj Boże smak, żeby nie spróbowały, ale też żeby szybko się regenerowały, bo jak to dzieci gdzieś tam coś ułamie gałązkę, więc muszą mieć szybki
Dzieciodporne,
regeneracji.
Także projekt ogrodu już mamy. Teraz już właściwie rozpoczęliśmy prace związane z tworzeniem ogrodu sensorycznego. No i tutaj jakbyśmy...
Czekamy, drodzy Państwo, na Wasze wsparcie. Absolutnie można dzwonić nie tylko po to, żeby skorzystać własne dziecko, umieścić w placówce, tak to nazwijmy, ale też po to, żeby właśnie wesprzeć. Jeśli macie ochotę, namawiam, zachęcam do kontaktu. 1% co roku zbieracie też.
Zbieramy 1%, też zachęcamy, jeżeli Państwo macie tylko ochotę i chcecie nas wesprzeć bardzo, ponieważ już tutaj skupiliśmy się na tym konkursie rowerowym, ale też jesteśmy w takim momencie, gdzie musimy zmienić ogrzewanie w fundacji i to jest bardzo duży koszt tego ogrzewania. Też jesteśmy teraz na etapie poszukiwania jakiegoś grantu, projektu, który nas, który nas wspomoże, ale nie do końca załatwi to sprawę, bo zawsze jest jakiś wkład własny, tak?
No tak, coś
trzeba zawsze
mieć.
Jest jakiś wkład własny i tym naszym wkładem własnym są między innymi pieniążki, które otrzymujemy, za które bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, właśnie z 1%. I też bardzo zachęcamy do przekazywania go na rzecz Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku.
No to ja się do tego przyłączam, drodzy Państwo. Pięknie dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Kłaniamy się Państwu. Joanna Merecka-Łotysz. Dobranoc, do usłyszenia.
Do widzenia.
Razem łatwiej.